Słuchajcie, wszystkie dzisiejsze urywki, jak zauważyliście, dotyczyły gościnności, tudzież dotyczyły skarbu i inwestowania z wiarą. Skarbu, który nie należy do tej rzeczywistości. Dzisiejszy urywek na dzisiejsze kazanie to jest 1 Tymoteusza, 6 rozdział, wersety 17 od 17 do 19. 1 Tymoteusza, końcówka, 6 rozdział od 17 do 19. Ewa, tamto tłumaczenie jest lepsze. I co? To jest ten urywek, którym się modlimy częstokroć w kościele. A dzisiaj się udamy tam, żeby przyjrzeć się bliżej temu urywkowi. Tak więc, 6 rozdział 1 listu do Tymoteusza od 16 wersetu. Od 17 wersetu, przepraszam. Od 17 do 19. Bogaczom tego świata nakazuję, żeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. A żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić życia prawdziwego. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za objawienie. Dziękujemy, że Ty dajesz nam objawienie, Ty tłumaczysz nam rzeczy, których nigdy w życiu byśmy nie odgadli. Rzeczy, które dotyczą porządku, który nadchodzi. Dziękujemy, że Ty jesteś łaskawy i Ty chcesz, abyśmy zawczasu, przed czasem wiedzieli o tym, co niesie przyszłość i abyśmy odpowiednio inwestowali. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć, za Twoją łaskawość. Prosimy teraz, abyś poprowadził nas w prawdzie Twojego słowa. Amen. Słuchajcie, tytuł dzisiejszego kazania: najbardziej opłacalna inwestycja, najlepsza inwestycja, jaką można sobie wyobrazić. I może zacznijmy od tego, pamiętacie jeszcze definicję sekularyzmu, świeckości? Czym jest sekularyzm, świeckość? Co jest główną istotą świeckiego państwa, które na przykład wojuje z kobietami na plaży, ściga kobiety po plaży? Teraz pewnie widzieliście zdjęcie, które obiegło świat. Uzbrojeni policjanci otoczyli kobietę na plaży, muzułmankę, i wlepili jej 38-eurowy mandat. Tak więc tak wygląda walka z państwem islamskim. Niektórzy chrześcijanie się cieszą z takich rzeczy. Myślą, że państwo świeckie jest naszym sojusznikiem, podczas gdy tak naprawdę nie jest. Dlatego, że pewnie ja też, jakbym poszedł na spacer wieczorem po plaży tak ubrany, pewnie też dostałbym 38-eurowy mandat. Tak więc jaka jest definicja, jakbyśmy się zastanowili, jaka jest definicja świeckości, sekularyzmu? Sekularyzm, świeckość to podejście do życia, w którym liczy się tylko dzisiaj. I można powiedzieć akcent na tylko dzisiaj. Dlaczego? No dlatego, że dzisiejsze kazanie będzie o tym, że dzisiaj się liczy. Jeżeli słuchaliśmy uważnie Ewangelii, to też usłyszeliśmy to przesłanie, że dzisiaj się liczy i ma strasznie dużą wagę. Podczas gdy w sekularyzmie tylko dzisiaj się liczy. Sekularyzm jest, świeckość jest podejściem do życia, które jest całkowicie pozbawione perspektywy nieba. Wszystko, co jest, wszystko znajduje swoje ziemskie, można powiedzieć przyziemskie, czy jedynie bezpośrednie odniesienie, nic więcej. Tak więc świeckość to jest bardzo zawężona perspektywa życia i możemy to powiedzieć, ująć tak ładnie, uczonie, że bez żadnego transcendentalnego odniesienia. Czyli nie ma żadnego odniesienia poza, tylko odwołuje się i odnosi do tego, co jest widzialne, namacalne. Żadnego odniesienia, które wybiega poza. Czy dla nas liczy się teraz, dzisiaj? Oczywiście, że liczy, jak najbardziej. Dlatego, że to, co i z czego to wynika, że dzisiaj się liczy również dla nas. No dla nas dzisiaj ma znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na jego nierozerwalne związanie z przyszłością. To, co jest dzisiaj, to, co wydarza się dzisiaj, nasze decyzje dzisiaj są nierozerwalnie związane z tym, co nadchodzi. I słuchajcie, niestety w teologii ewangelikalnej, ewangelicznej częstokroć pokutuje takie błędne myślenie, że Bóg zbawił mnie łaską, tak więc jestem zbawiony łaską i teraz cała reszta nie ma żadnego znaczenia. To, jakie decyzje podejmuję, jak wygląda moje życie, co, jak na przykład ten urywek się skupia, co robię ze swoimi pieniędzmi, co robię ze swoim czasem, to wszystko jest bez znaczenia, bo Chrystus mnie zbawił i to nie ma już żadnego znaczenia. No, słuchajcie, dzisiejsze urywki i ten urywek, który przeczytałem, czyli 1 Tymoteusza, 6 rozdział, mówi coś zupełnie innego. Tak, zostaliśmy zbawieni z łaski, ale jeżeli Chrystus zbawił nas z łaski, to Biblia bardzo wyraźnie naucza, że ci, którzy są w Chrystusie, trwają i trwają aż do samego końca. I właśnie o tym tak naprawdę, czy do tego te urywki sprowadzają. Słuchajcie, na czym polega to powiązanie? Na czym polega konieczny związek między dzisiaj, a tym, co, czyli naszą teraźniejszością, a przyszłością? Widzicie, jest pewien problem. Problem jest oczywiście taki, że przyszłości nie widzimy, tym bardziej tej przyszłości, która wybiega poza naszą śmierć, podczas gdy to, co mnie otacza, to, co mogę chwycić, samochód, którym mogę jeździć, dom, w którym mogę mieszkać, pensję, którą dostaję. Wszystko to jest namacalne i z tej rzeczywistości. Wiemy, jak to wygląda. Podczas gdy te rzeczy, które nadchodzą poza moją śmiercią, są jeszcze jak gdyby ukryte. No ale nie do końca. Dlatego, że właśnie Bóg opowiedział nam, jak to działa. Bóg nam opowiedział, czym jest rzeczywistość, która tak naprawdę jest tuż. Czyli to, co będzie konieczne, to jest oczywiście wiara. A pamiętacie cały czas, jaka jest definicja wiary? No, definicja wiary to udanie się za objawieniem. Mamy iść w krok za objawieniem, a nie za naszym oglądaniem. Tak więc podczas dni naszej pielgrzymki na ziemi są dwa rodzaje ludzi, których spotykamy. Są ludzie wiary i ludzie świeccy. Ludzie, którzy żyją objawieniem, które opowiada o rzeczach, które nadchodzą, i ludzie, którzy żyją teraz i dla teraz i tylko teraz. Nic nie mają żadnego odniesienia poza. Pytanie, które ten urywek stawia przed nami, jak i inne, które usłyszeliśmy, to jest bardzo prostym pytaniem, tudzież dość kłopotliwym. Na co liczysz? Na co liczysz? Czy liczysz na bezpośredni zysk, czy też inwestujesz w przyszłość zgodnie z objawieniem? Dlatego, że ja nie wiem, ale ja nie potrafię inaczej popatrzeć na ten urywek, jak tylko w taki sposób, że twoje decyzje mają znaczenie, moje decyzje mają znaczenie. Jak będzie wyglądała wieczność, zależy od naszych decyzji, które podejmujemy teraz. Jak powiedziałem, ten urywek głównie wydaje się mówić o pieniądzach, ale nie tylko. Życie wiarą to rzecz bardzo konkretna, pewna. Słuchajcie, nie tak jak wierzą katolicy. Kiedy mówimy, że myślimy, czy powinniśmy mieć perspektywę przyszłości, perspektywę, która wybiega poza dzisiaj i poza doczesność, abyśmy dzisiaj interpretowali w świetle tego, co nadchodzi. I do tego potrzebna jest nam wiara. Nie wierzymy, czy nie mamy na myśli tego, co mają na myśli katolicy. Dlaczego? Dlatego, że dla nich wiara to jest kroczenie na ślepo. To jest jakiś ślepy krok wiary w przód, do przodu i zobaczymy, no jakoś powinno być. To jest wiara według definicji katolickiej. Podczas gdy dla nas życie wiarą, to jest życie objawieniem, czyli życie oparte na bardzo dobrych przesłankach. Można powiedzieć najsolidniejszych przesłankach, które możemy, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czyli kiedy Bóg mówi, że nasze inwestycje mają, nasze życie ma znaczenie, dlatego że tak będzie wyglądała nasza wieczność, to jest najpewniejszą rzeczą, którą możemy znaleźć pod słońcem, a nie jakiś ślepy krok, jakieś ślepe zaufanie w oderwaniu od dobrych, solidnych przesłanek, które Bóg nam daje. I tak Paweł, apostoł, przekazuje Tymoteuszowi końcowe, zwróćcie uwagę, to jest sam koniec tego listu. I mówi w 17 wersecie, bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Tak więc, Tymoteuszu, poinstruuj bogaczy, że obfitość dóbr jest rzeczą dobrą, ale to nie tam jest bezpieczeństwo. Dlatego, że obfitość dóbr, jak tutaj czytamy, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, jest rzeczą dobrą, dlatego, że wskazuje na dobroć i szczodrość naszego Boga. Tak więc i mieszkania, i domy, i wszystkie udogodnienia, które mamy, wygody, z których korzystamy, wszystkie wskazują na dobroć Boga, który jest dobry, który jest szczodry. Ale zobaczcie, że bogactwo niesie zagrożenia. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali ufności. Nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie. Bogactwo, dostępność wszelkiego rodzaju dóbr niejednego wzbiło w pychę i doprowadziło do upadku. Pamiętamy króla Nabuchadonozora, który przechadzał się, zobaczył wielość swoich dóbr, wielkość swojego królestwa. Jego serce wzbiło się w pychę i wszystkie te rzeczy zostały mu odebrane. I później jego rozum wrócił do niego, kiedy nagle zrozumiał, w jakiej relacji do nieba istnieje i żyje. Kiedy zwrócił swoje oczy ku niebu, wtedy jego rozum wrócił do niego. W księdze Jeremiasza czytamy, tak mówi Pan, 9 rozdział. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Tak więc nie chlubmy się żadnymi rzeczami, które jakoby byśmy sami mieli z siebie, ale chlubmy się jedynie Bogiem i poznaniem Jego i Jego miłosierdziem. W Księdze Przypowieści w 28 rozdziale czytamy: bogacz wydaje się sobie samemu mądrym, lecz rozumny biedak zdoła go przejrzeć. Widzicie zagrożenie, które niesie bogactwo, czyli zagrożenie, kiedy wszystko układa się tak, jak należy w naszym życiu, wszystkiego mamy dość, to wtedy bardzo łatwo przychodzi nam myśleć, a w takim razie no, nieźle sobie radzę, także te moje wybory życiowe są całkiem niezłe. Podczas gdy rozumny biedak jest w stanie przejrzeć tą obłudę czy fałszywą pychę bogacza. W Księdze Przypowieści 18 rozdziale czytamy: ubogi odzywa się błagalnie, cicho, a bogacz odpowiada surowo. Czyli ten, który jest bogaty, nawet w tonie, intonacji jego głosu zdradza tą butę, pychę, jakoby był czymś więcej, czy otrzymał, czy wziął sobie, dorobił się sam z siebie czegoś, zamiast interpretować wszystko jako pochodzące od Boga. I wreszcie w 18 wersecie Księgi Przypowieści, w 18 rozdziale, 11 wersecie czytamy: mienie bogacza, całe posiadłości bogacza są jego warownym grodem i wysokim murem, lecz tylko w jego własnym wyobrażeniu. Czyli innymi słowy, wygody czy bogactwo, i tak naprawdę chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, które bogactwo niesie, może spowodować, że bogacz poczuje się bezpiecznie, podczas gdy prawda jest taka, że to jedynie świat iluzji, w którym nagle zamieszkał. Że tak naprawdę całe to bezpieczeństwo, które myśli, że go otacza, jest naprawdę ten warowny gród, ten wysoki mur, który zbudowany jest na jego dobrach, jest naprawdę tylko i wyłącznie iluzją. Tak więc nie wynoś się. Dlaczego? Tak jak słyszeliśmy w Ewangeliach chociażby. Dlaczego miałbyś zostać poniżony? Nie wynoś się z powodu tego, co masz, czy zdolności, jakie masz, czy tych możliwości, które w danym momencie dzięki Bożej opatrzności stały się twoim udziałem. Dlaczego? Dlatego, że po co miałbyś zostać poniżony? Zamiast tego bądź sługą innych, i o tym zaraz dokładnie przeczytamy, a ten, który widzi, na pewno ciebie wywyższy. Słuchajcie, jakie to jest bardzo precyzyjne lekarstwo na naszą chorobę, dlatego że ta choroba zagraża nam wszystkim. Choroba pychy, choroba poczucia bezpieczeństwa, które płynie właśnie z jakiejś dobrej pracy, czy z tego, że nasze życie jest jakieś ułożone, ustawione, niczego nam nie brakuje. Jakie jest lekarstwo, abyśmy nie wzbili się w pychę, abyśmy nie zamieszkali w tym iluzorycznym, warownym grodzie bezpieczeństwa, zamiast złożyć naszej nadziei w Bogu? Bogaczom tego świata nakazuje, żeby się nie wynosili, nie pokładali nadziei w bogactwie, które oczywiście jest niepewne. Pamiętacie jeszcze inny urywek w Księdze Przypowieści, w jaki sposób bogactwo jest opisane jako posiadające skrzydła, pamiętacie? Że to, co wydaje się takie pewne i takie już nam przypisane, nagle potrafi sobie doprawić skrzydła. I oto w jednej chwili znajdujemy się w zupełnie innej sytuacji i w zupełnie innych okolicznościach. Dlatego nie pokładajmy nadziei, niech nasza nadzieja nie spoczywa w tym bogactwie niepewnym, lecz w Bogu, czyli nie w niepewnym, nie w tym, nie pokładajmy nadziei nie w tym, co niepewne, ale w tym, co pewne, czyli złóżmy tą nadzieję w Bogu. I teraz lekarstwo, które uchroni nas przed pychą, które nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Bardzo zaskakujące lekarstwo, dlatego że wydawałoby się, że to jest jakaś taka, gdyby to była, gdyby gnostyk napisał ten list, to by była po prostu zwykła krytyka bogactwa, pieniędzy i każdej wygody. Podczas gdy tutaj nic z tych rzeczy. Jeżeli chcesz się uchronić przed pychą i przed pokładaniem bezpieczeństwa w swoich bogactwach i wygodach, tym, co ciebie przed tym uchroni, to jest Bóg i wdzięczność Bogu. Tak więc, jeżeli będziesz wdzięczny Bogu, że będziesz postrzegał wszystko, co masz i wszystko, czym jesteś, kim jesteś, jako pochodzący od Boga, to uchroni cię przed pychą i przed fałszywym poczuciem bezpieczeństwa. Czyli wracamy, że tak powiem, do starej prawdy, wdzięczność. No i oczywiście teraz pytanie, które staje przed nami. Jesteś? Jesteś wdzięczny? Czy postrzegasz swoje życie, swoje pieniądze i wszystko, co masz, jako pochodzące od Boga, który i z radością daje nam, który daje nam te rzeczy, abyśmy się nimi radowali, ku używaniu. Tak naprawdę dokładnie jest powiedziane, abyśmy się radowali z tych wszystkich darów, które On nam daje. Byśmy radowali się z tego, co On nam daje. I słuchajcie, teraz oczywiście zadałem pytanie, czy jesteś wdzięczny. I od razu pojawia się kolejne zagrożenie, dlatego że tak, jestem wdzięczny. Tak, jestem wdzięczny. No ale nie jest tak prosto i nie jest tak łatwo. Dlatego że w kolejnym wersecie apostoł definiuje nam, czym jest wdzięczność. Jeżeli rzeczywiście jesteś wdzięczny Bogu, jeżeli rzeczywiście widzisz, postrzegasz wszystko, co masz i kim jesteś, jako pochodzący od Boga, no więc nadchodzi werset 18 i tak ta wdzięczność będzie się objawiała. Czyli co masz czynić? Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Tak więc, jeżeli rzeczywiście jesteś wdzięczny i postrzegasz wszystko jako od Boga i na Jego chwałę, wszystko jako pochodzące od Niego, żebyś się mógł tym radować, no więc czyń dobrze, bogać się, czyli bogacze, tak, chcecie się bogacić? Bogaćcie się, ale bogaćcie się w dobre uczynki, bądźcie hojni i chętnie dzielcie się, czy tak naprawdę to jest bardzo kłopotliwe słowo do przetłumaczenia. Dzielcie się tak naprawdę oznacza przestawajcie, miejcie społeczność, bliską społeczność z innymi, co pewnie też oznacza, czy zawiera w sobie dzielenie się z innymi wszystkim, co masz. Tak więc czyń dobrze, bogać się w dobre uczynki, bądź hojny, chętnie dziel się z innymi. Jesteś wdzięczny, tak to się będzie objawiało. Jeżeli nie jesteś wdzięczny, no to będzie się to objawiało chciwością, która jest oczywiście bałwochwalstwem. Czyli będziesz składał jednak ufność. No bo jak możesz być hojny? Jak możesz być szczodry ze swoim bogactwem, o ile nie jesteś wdzięczny, o ile nie masz wiary? No to jest rzecz kompletnie niemożliwa. Jeżeli nie masz wiary, jeżeli jesteś pozbawiony wiary, jak świecki sekularysta, świecka osoba, no to rzeczywiście będziesz w takim stresie, będziesz tak się bał, i będziesz tak chciwy, że żadna hojność, wszelka hojność jest oczywiście wykluczona. Ale hojność to oczywiście pójście za przykładem Ojca, który jest z nieba, który jest w niebie, który jest hojny. Hojny w społeczności. Jeżeli jesteśmy chciwi, to tak naprawdę zdradzamy obumarłe, śmierdzące wnętrze nas samych. Już wam kiedyś cytowałem, mój dobry przyjaciel, nieżyjący Paul McFerrin, powiedział, że pieniądze są jak gnój. Czynią największe dobro, kiedy są dobrze rozrzucone. I rzeczywiście, dokładnie o tym ten werset wydaje się mówić. Ale zobaczcie, nadchodzi werset 19. Tak więc wdzięczność, która objawia się w wersecie 18, w tych konkretnych zachowaniach. I to wszystko, zobaczcie, przynosi owoc. Ale przynosi owoc tylko dlatego, kto posiada wiarę. Gromadząc sobie skarb, i to jest prawdziwy skarb, nieudawany, inwestując, czyli sprawiając, że ten skarb staje się coraz większy, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość. O jakim fundamencie mowa? Oczywiście jest tutaj, chodzi o wieczność. Dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić życia prawdziwego. Tak więc słuchajcie, to co robimy tutaj ma bezpośrednie przełożenie na życie później. I co więcej, słuchajcie, to jest bardzo interesujące. Bóg chce, abyśmy o tym wiedzieli. On pragnie, żebyśmy wiedzieli, jak to się wszystko rozegra zawczasu. No i oczywiście na tym polega mądrość. Mądrość nie po szkodzie, jak to my mawiamy, ale właśnie chodzi o to, aby poznać mądrość i żyć według mądrości zawczasu. Podczas gdy kolejną charakterystyką sekularysty, osoby świeckiej, jest brak wiary. On nie ma tej perspektywy przyszłości. On nie spogląda na przyszłość poprzez objawienia. Natomiast Bóg chce, aby naszą wartością, i słuchajcie, to jest dość istotna rzecz, aby naszą wartością były rzeczy, które nadchodzą, a nie te, które ściskamy, które mamy obecnie w naszym posiadaniu. Aby naszą wartością były te, które nadchodzą. Co więcej, Bóg chce, na podstawie tego 19 wersetu, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, Bóg chce, abyśmy przy pomocy tych rzeczy, które mamy obecnie, zdobywali te, które nie giną. Czyli te rzeczy, których i tak nie możemy zatrzymać, to jest też dość interesująca rzecz. Nie to, że coś jesteśmy w stanie sobie zatrzymać i zabrać, ale przy pomocy tych rzeczy, które mamy obecnie, a których nie jesteśmy w stanie zatrzymać, abyśmy zdobywali te, które nie giną, a które mają niewyobrażalnie większą wartość. Niewyobrażalnie większą wartość. I na koniec, słuchajcie, zwróćcie uwagę na kilka rzeczy. Chodzi o to, aby tak żyjąc, i tu nie chodzi o zbawienie przez uczynki bynajmniej, dlatego że zbawienie jest z łaski, ale chodzi o to, żeby tak żyjąc, w taki sposób inwestując w przyszłość, czyli chodzi o wytrwanie w zbawieniu, dostąpić, i dziwne wyrażenie, życia prawdziwego. Bardzo dziwne, jedyne bodajże w całym Nowym Testamencie. I zobaczcie, wersety 17 i 19 zamykają się w całość. Zaczęło się od czego w 17 wersecie? Zaczęło się od niepewności bogactwa, kończy się na wersecie 19, na fundamencie. Tu było niepewne bogactwo, które oferuje bezpieczeństwo, które tylko może nas oszukać. Możemy się samo oszukać przy jego pomocy. Kończy na fundamencie, którego nikt nie jest w stanie wstrząsnąć. Którym nikt nie jest w stanie wstrząsnąć. Ale zobaczcie, jest więcej. Oto mamy niepewne bogactwo w 17 wersecie i mamy ten świat w 17 wersecie. I teraz ten świat i niepewne bogactwo przyrównane zostaje na końcu do życia prawdziwego. Słuchajcie, o co chodzi? No, chodzi oczywiście o napomnienie dla nas, o pouczenie. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy mamy pokusę, aby myśleć, że no, to jest to życie. To jest to życie prawdziwe. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze górę przemienienia, kiedy mamy wgląd w niebo, jak to będzie naprawdę w niebie, co się będzie działo na przykład w momencie naszej śmierci. I pamiętacie to, kiedy Piotr zasnął, zmógł, bardzo dobre polskie tłumaczenie, bo dokładnie o to chodzi, zmógł, czyli zmożył, czyli sen jak śmierć. Zmożył Piotra i dwóch towarzyszy Piotra i momentalnie później się obudzili. Tylko że słowo, które tam mamy, obudzili się całkiem. Czyli obudzili się do końca. To wręcz sugeruje, że wcześniej, całe ich wcześniejsze życie wręcz było jakby było snem. I teraz podobnie tutaj mamy napomnienie, że to wydaje nam się takie realne, to wydaje nam się takie wartościowe, to wydaje się, że nic nie może być bardziej wartościowego, bardziej realnego, bardziej radosnego niż to, co widzimy, dotykamy, czym się cieszymy. No, apostoł napomina nas i mówi, słuchaj, to wszystko jest strasznie ważne. Strasznie ważne. Dlaczego? Dlatego, że przy pomocy tych rzeczy, ułomnych, przemijających rzeczy, możemy zbudować coś, założyć fundament, zainwestować na coś, co ja nazywam pod natchnieniem, mówi apostoł, życiem prawdziwym. Dlatego, że nadchodzi coś, co posiada wartość niewspółmiernie większą. Tak więc słuchajcie, jaka jest konkluzja tych mów na dzisiaj? Konkluzja jest taka, inwestuj z głową, można tak powiedzieć. Rozsądnie. Inwestuj tak, mówiąc językiem, bo taki język wydaje się głównie, chociaż nie tylko, jak widzicie, ale głównie ten urywek dotyczy pieniędzy. Inwestuj tak, żeby uzyskać największy zwrot, największy zysk. W jaki sposób to zrobić? No oczywiście zrobić to w taki sposób, przez służenie, przez hojność, przez używanie tych dóbr, zdolności, czasu, ale również przez wytrwanie, dlatego że pamiętacie, co jest napisane gdzieś w liście do Koryntian w drugim, że ten chwilowy, nieznaczny ucisk owocuje czym? Niewyobrażalną chwałą, czy dosłownie niewyobrażalnym ciężarem chwały, która nadchodzi. Czyli ten chwilowy i tak naprawdę nieznaczny ucisk zaowocuje, przyniesie ogromny owoc. Tak więc inwestycja na przyszłość oznacza również wytrwanie. Wytrwaj. Jeszcze trochę, mówi Pan. Jeszcze trochę. Nie porzucaj tej nadziei, którą miałaś. Tak więc pamiętaj, twoje decyzje mają znaczenie, twoje życie ma znaczenie, twoje pieniądze, twoje wytrwanie. Nie marnuj ich na siebie, ale służ. W Ewangelii Mateusza czytamy, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkupują, kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, dokładnie to samo, gromadźcie skarb, fundament, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce Twoje. I zakończę urywkiem z listu do Hebrajczyków 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. I nie tylko to, że On istnieje, demony też w to wierzą. On musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bóg jest wierny, Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Bóg na pewno nagrodzi tych, którzy wiernie przy Nim trwają. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam perspektywę przyszłości. Ty chcesz, żebyśmy żyli życiem na ziemi z perspektywą przyszłości. Nie jak dziki zwierz, zmysłowy i pełen gniewu, ale jak ci, którzy służą innym z perspektywą przyszłości. Ty chcesz, abyśmy my pamiętali o tym, że gromadzimy sobie skarb w niebie. Panie Boże, prosimy, abyśmy byli ludźmi wiary. Prosimy, abyś Ty dał nam mądrość, abyśmy nie przywiązywali się do rzeczy, których i tak nie zatrzymamy, ale abyśmy przy pomocy tych rzeczy służyli innym, abyśmy przy pomocy tych rzeczy gromadzili sobie skarb, zakładali fundament, którego nikt nie wzruszy, fundament, który będzie trwał na wieczność. Chwalimy Ciebie, dziękujemy, o Panie, prosimy, dodaj nam siły, prosimy, dodaj nam wiary, prosimy, abyśmy postrzegali całe nasze życie właśnie oczami wiary, oczami tego, co Ty objawiłeś. Amen.